Świętego Mateusza. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł: czy nie ja, Rabbi? Mówi mu: tak jest Ty. Oto słowo Pańskie. Proszę usiąść. Nasze rozważania rozpoczęliśmy obrazem nakreślonym przez Platona w jego dziele Państwo. Otóż ten filozof żyjący na przełomie III i IV wieku przed narodzeniem Chrystusa postawił sobie i starożytności pytanie, kto naprawdę jest sprawiedliwy, i w swoim geniuszu, w intuicji udziela odpowiedzi. Człowiek. Człowiek, który jest gotowy umrzeć za sprawiedliwość. Z powodu sprawiedliwości, wierny tej sprawiedliwości, pomimo fałszywych oskarżeń, oszczerstw. Człowiek, który żyje wbrew opinii ludzkiej. I opisuje człowieka ukrzyżowanego. A Chrystus narodzi się dopiero za 400 lat. Nasze rozważania są wokół osoby Jezusa Chrystusa. W minionych dniach padło tutaj stwierdzenie, że serce człowieka ma być katedrą dla Boga. Tym miejscem, gdzie Bóg się schroni. Że katedra Kościół nie jest z kamienia i z drzewa, ale przede wszystkim jest w ludzkim sercu. I od nas zależy, czy katedra Kościół z kamienia i drzewa, czy kaplica szpitalna się ostoją, jeśli przechowamy wiarę w naszych sercach. Wydaje się w opinii ludzi niewierzących, ale nie niewierzących, tylko atakujących wierzących, ludzi bezbożnych, że chrześcijanina, katolika, można lżyć, można go poniewierać, deptać, że on jest słaby, głupi, że nikt się za nim nie wstawi, że jego mistrz to jest idealista, fantasta, dobry człowiek, ale dał się zabić. A popkultura, powieści, eseje, sztuki teatralne, nawet poezja, a przede wszystkim filmy, gry komputerowe ukazują herosów, którzy nie dają się zabić. Oni są zdolni do pomsty i oni zło wypleniają złem, zabijając i niszcząc. Czy rzeczywiście nasza wiara jest wiarą słabości? W kazaniu na górze Chrystus mówi, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Smucimy się, bo wiara jest atakowana. Smucimy się, bo Ewangelia nie jest w pełni głoszona. Słowo Boże, które przychodzi, nie trafia do ludzkiego serca. Smucimy się, bo człowiek zachowuje się źle, niegodnie. Jest to ten dobry smutek. Smutek z powodu grzechu. Smutek, który wiedzie do nawrócenia i do przemiany. Ale jest też zły smutek. Smutek, gdzie człowiek traci nadzieję. Traci z pola widzenia miłość. Przestaje kochać i przestaje wierzyć. Takiemu smutkowi uległ jeden z uczniów Jezusa, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, Judasz. On jest tak przerażony swoim stanem moralnym i tak utracił nadzieję na to, że może się dźwignąć, że może mu przebaczyć Chrystus, że nie widzi sensu dalszego życia. Podnosi rękę na samego siebie. Jego przeciwieństwem jest Piotr, który nie zdradza w sposób materialny, bo nie bierze pieniędzy, ale właściwie zapiera się tak haniebnie. Zapiera się swojego mistrza. Różnica pomiędzy Piotrem a Judaszem polega tylko na tym, że Piotr nie stracił nadziei, że wierzy miłości, boleje, smuci się, jest upokorzony swoją winą, ale wie, że Pan może mu to wybaczyć i czeka na to. I Pan przychodzi mu z pomocą i wybacza. Smutek. Są granice smutku, poniżenia, których Bóg już dalej nie przekracza. I nie chce, by człowiek był dalej poniżany i przekraczany. I o takich dwóch granicach smutku opowiem. Pierwszy jest opisany w księdze proroka Ezechiela w rozdziale 9. Zacznę od wiersza 4. Oto 6 mężów, którzy mają ponadludzką siłę, jest wysłanych przez Boga do Jerozolimy, aby ją zniszczyli. Wśród nich jest mężczyzna odziany w lnianą szatę, a u jego boku torba z kałamarzem. Przeczytam fragment proroka Ezechiela i dalej skomentuję. Wtedy Pan zawołał do człowieka ubranego w lnianą szatę, mającego przypory pisarskie przy boku i rzekł do niego: przejdź przez to miasto, przez środek Jerozolimy i napisz literę Taw na czołach ludzi wzdychających i bolejących z powodu wszystkich obrzydliwości, które się w niej dokonują. To są wszyscy sprawiedliwi, których boli grzech, nieprawość i którzy są prześladowani, z których kpią, poniżają. I ten człowiek w imieniu Boga kreśli ten tajemny znak, Taw na czołach. Co dzieje się dalej? I usłyszałem, jak powiedział do pozostałych: idźcie za nim przez miasto i zabijajcie. Nie spoglądajcie z litością i nie przebaczajcie. Mordujcie starców, młodzieńców, dziewczęta, dzieci i kobiety. To jest mowa nienawiści, chcę podkreślić. W tym obrazie jest zawarte, że grzech może być wybaczony, jeśli człowiek prosi o to wybaczenie, ale że grzech zaciąga konsekwencje, nie tylko tu, na ziemi, ale konsekwencje wieczne, że z Boga nie można sobie kpić i nie można sobie drwić, Boga nie można przeklinać bezkarnie. Wszyscy ci, którzy zachowywali się jak wilcy, bo człowiek dla człowieka był bestią, bo Jerozolima spłynęła krwią niewinnych, bo popełniano grzechy wszelkiej obrzydliwości, oni wszyscy zginęli. Hańba została zdjęta z tych, którzy cierpieli. I oto druga scena. Przenieśmy się pod krzyż, a pod krzyżem stała matka i siostra Maryi, żona Kleofasa, rodzona siostra, i Maria z Magdali, i święty Jan, i stoją pod krzyżem. Święty Bernard z Clairvaux mówił, że Bóg nie może cierpieć, bo on nie cierpi, ale może współcierpieć. I on współcierpi w osobie swojego Syna Jezusa Chrystusa. On cierpi w Synu Jezusie Chrystusie i współcierpi z każdym, kto doświadcza niesprawiedliwości. Jest tym mężem sprawiedliwym, który został zmiażdżony z powodu wierności prawdzie, o którym nawet pisał Platon, pogański filozof. Współcierpi. Maria współcierpi z Chrystusem. Jest błogosławiona i będzie pocieszona. Ci, którzy współcierpią z Jezusem i stoją z Marią, będą pocieszeni i są błogosławieni. Jeżeli my cierpimy, po pierwsze, z powodu własnych grzechów, bo to nie jest tylko dyskomfort i problem higieny psychicznej, ale mamy świadomość, że nie jesteśmy tacy, jakimi chciałby Bóg, żebyśmy byli. Kiedy mówimy o grzechu pierworodnym, to my bardzo go upraszczamy. Drzewko i jabłuszko. Ale tu jest rozdźwięk między tym pragnieniem Boga, które jest w naszym sercu, które miało być zrealizowane, a więc wizją człowieka, zamysłem człowieka, zamysłem Bożym, a zamysłem ludzkim. Grzech pierworodny, te dwa zamysły rozeszły się. Człowiek chce realizować swoje życie na swój sposób. I to jest dramat. A więc pierwszy ból, który jest w nas z powodu tego, że nie jesteśmy według zamysłu Bożego, tylko jeśli grzeszymy, to według własnego zamysłu. Ale drugi ból, porównywalny, a może jeszcze i większy, że nasz Pan Jezus Chrystus, że Bóg w trzech osobach, że Kościół są poniżani i my w tym Kościele jesteśmy poniżani. I my współcierpimy z Chrystusem na ludzki sposób i Bóg nam przyjdzie z pomocą. I na naszych czołach będzie znak Taw. A co jest tym znakiem Taw? To jest niezacieralne znamię sakramentu Chrztu Świętego. To jest Eucharystia. To jest żywa modlitwa do Pana Boga. Bo wtedy jesteśmy w kręgu światła. Bóg jest nie tylko pośród nas, ale Bóg jest z nami. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni, koresponduje, jest jakby równoległym rozważaniem do ostatniego błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy cierpią z powodu sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Nie martwcie się za to. Nie martwmy się. Przyjdzie Boża odpłata. W psalmie 13, który jest bardzo krótki i polecam go do rozważania, nawet jako dodatek do pokuty, którą ktoś dostał w sakramencie spowiedzi, miłosierdzia, zadośćuczynienia. Skarży się autor natchniony Bogu. Jak długo będziesz patrzył bezczynnie na moje pohańbienie, na moje poniżenie? Jak długo, Panie? I znowu przypominają nam się słowa Apokalipsy. dopóki się wszystko nie wypełni. Jak długo będziemy jeszcze cierpieć, jak długo będą ginąć nasze siostry, współbracia, aż ich liczba się wypełni, aż w zamyśle Bożym będzie dostateczna liczba tych sprawiedliwych. Błogosławieni ci, którzy się smucą, ale Panie, skąd są ci przyodziani w białe szaty? To ci, którzy opłukali je i wybielili we krwi baranka. Jeśli przychodzimy z ucisku, jeżeli przychodzimy w łasce uświęcającej, to przychodzimy do Pana Boga. To jest tajemnica też niesienia krzyża tutaj na ziemi. To jest tajemnica cierpienia, a choroba, niepełnosprawność, starość to są tylko trzy twarze cierpienia. Cierpienie ma tyle twarzy, ilu jest ludzi. W tych wydarzeniach zarówno święty Jan, jak i siostra Najświętszej Maryi Panny, jak i inne bliskie osoby chroniły się przy osobie Matki Bożej. I to jest ta głęboka prawda, która powinna nas przeniknąć, prawda, która jest w tym obrazie Golgoty. Otóż Matka Boża ma największy płaszcz spośród świętych, pod którym możemy się schronić. Każdy inny święty ma jakiś płaszcz. Niektórzy mają płaszczyk, niektórzy malutką pelerynkę, gdzie usiłujemy się dobijać, gdzie piszemy na karteczkach swoje modlitewki, gdzie próbujemy zamęczać tego świętego, a on ma taki skromniutki płaszczyk, taki ledwo jemu wystarczył innym. Matka Boża ma taki ogromny płaszcz, pod którym się możemy zmieścić, bowiem w niej nie było żadnego rozdźwięku między wolą Bożą i wizją Boga, jak ona powinna wyglądać i tym, co ona czyniła. Była jedność, w nas jedności nie ma. Albo jest trochę tej jedności. Na tyle, na ile uprosimy Boga i otrzymamy tej łaski, ale nie mamy takiej jedności, nie jesteśmy niepokalanie poczęci jak Matka Boża. Ona, z niej zrodził się Kościół, Jezus Chrystus. Ona jest początkiem Kościoła. Dlatego w Matkę Bożą tak uderza zły duch i we wszystkich czcicieli Matki Bożej. I tam, gdzie świątynie noszą jej imię, tam, gdzie jest żywa modlitwa do Matki Bożej, tam biją pioruny piekielne, bo jest ogromny strach przed Matką Bożą. I jęk całego piekła, bo Matka Boża nie zawiodła swojego Syna i była z Nim. I nie pohańbiła się żadną pretensją i przekleństwem Boga. Nie zachowała się jak żona Hioba, która powiedziała: gin i przeklinaj. Oczywistym jest, że dziecko wychowywane przez matkę i ojca, ale dziecko, które ma kontakt z matką, syn, który ma kontakt z matką, jest posłuszny matce, czerpie siły z matki. Duchowe, matka przekazuje te siły w sposób bezpośredni i pośredni, przez swoją miłość, ale i przez swoje słowo dziecku. I te siły czerpał z matki również Jezus, chociaż jest Synem Bożym i ma siły nieskończone z Boga, to czerpie również ze swojej matki. I ona jest potrzebna pod krzyżem. Zatem jeżeli wybieramy się w życie i chcemy naśladować Chrystusa, a nawet już oswoiliśmy się ze słowami: jeśli chcesz iść za mną, weź swój krzyż i naśladuj mnie, a nie chronimy się pod płaszcz matki, nie doniesiemy daleko tego krzyża. Nie ma mocy, bo mamy czerpać siły z matki. To ona ma w naszym imieniu powiedzieć do Syna, zwrócić się do nas, a Syna spytać, powiedzieć Mu: Nie ma już siły ten człowiek, tak jak w Kanie Galilejskiej powiedziała, nie mają już wina. Nie ma już siły ten człowiek, ta kobieta, ten mężczyzna, to dziecko. A potem do nas się zwróci. Uczyń wszystko, cokolwiek ci powiedział Syn. Nie lękajmy się i nie bójmy. Jesteś w łasce uświęcającej, a jeśli nie, jesteś w drodze do tej łaski uświęcającej. Opowiadasz się za Chrystusem, odrzucasz zło, nie identyfikujesz się ze złem, nie paktujesz ze złem, nie jesteś otwarta i otwarty na to zło, nie czynisz kompromisów ze złem, na twoim czole jest znak taw. Nie bój się. Nic ci się nie stanie. Niech drżą ci, którzy bluźnią Bogu. Niech drżą. Na razie się radują. Za nami jest moc całego nieba. Moc kosmosu. Moc tego, który stworzył cały wszechświat. Tak sobie przez chwilę pomyślałem i sam zadrżałem. Każdy z nas przyjmuje jako oczywistość, mamy aniołów stróżów. Każdy z nas ma anioła stróża. Jest to takie słodkie, wielu wierzy, nie wierzy. Ja szczerze modlę się do anioła stróża. I teraz w Wielkim Tygodniu, jadąc tu do szpitala, modląc się do anioła stróża, tak sobie pomyślałem, a ilu jest w tej chwili na świecie? Na tylu, ilu ludzi? Ponad 5 miliardów. A ilu w przeszłości? A przecież to nie są wszyscy aniołowie. To ile tych miliardów, trylionów aniołów jest? Ale też przyszła mi myśl, i to nie jest moja oryginalna, ale to jest zaczerpnięte od ojca Pio i od siostry Faustyny Kowalskiej, bo ojciec Pio kiedyś się zwierzył komuś, gdybyś wiedział, ilu jest złych duchów, gdybyś wiedział, że są jak ziarnka maku i gdybyś ich widział, to by było zaćmienie słońca. Za nami jest potęga Boga. Nie bój się. Jesteś przybranym dzieckiem, córką i synem Boga. Niech nie będzie w nikim lęku. Chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Zbliża się właściwie najgęstsza ta atmosfera Wielkiego Postu. Święte Triduum Paschalne. Jutro Wielki Czwartek. Później Wielki Piątek i Wielka Sobota. Wejdźmy w tę atmosferę mistyczną, nadprzyrodzoną, bez lęku, z miłością i z ogromną nadzieją, że Bóg jest z nami. Powstańmy i pomódlmy.